Ostatnio przedstawiłem dwóch najbardziej znanych polskich świętych jezuitów, świętego Stanisława Kostkę i świętego Andrzeja Bobolę. Zwłaszcza święty Stanisław czczony jest nie tylko w Polsce. Jak już wspomniałem, wielką czcią otaczali go różni późniejsi święci. Na przykład święta Teresa od Dzieciątka Jezus ułożyła godny uwagi utwór sceniczny przedstawiający przybycie świętego Stanisława Kostki do nowicjatu w Rzymie. Ten utwór był odgrywany w 1897 roku, mniej więcej pół roku przed śmiercią świętej, w ramach rekreacji w klasztorze w Lizie z okazji uroczystości jubileuszowej jednej z sióstr noszącej imię Stanisława. Święty Stanisław Kostka i święty Andrzej Bobola to jakby klamra spinająca ponad 450-letnią historię jezuitów w Polsce, obfitującą wybitnymi osobistościami i przykładem autentycznej świętości, co nie mogło przecież nie pozostawić głębokiego śladu w duchowości naszego narodu. Przypomnijmy zatem, że do Polski jezuitów sprowadził sługa Boży kardynał Stanisław Hozjusz w roku 1564, fundując im znane kolegium w Braniewie. 15 lat później założyli Akademię Wileńską, która była pierwszą szkołą wyższą w Wielkim Księstwie Litewskim. Zaraz po osiedleniu się w Polsce jezuici stworzyli całą sieć szkół średnich i wyższych, stając się niemal wyłącznymi nauczycielami i wychowawcami polskiej młodzieży magnackiej i szlacheckiej. Jezuici więc wywarli ogromny wpływ na polską inteligencję. W tym celu zakładali coraz to nowe klasztory i kolegia. Do chwili ich kasaty w 1773 roku na terenie ówczesnej Polski mieli 4 prowincje, 137 placówek i 2362 zakonników. Była to wtedy najliczniejsza rodzina zakonna w Polsce. Wśród polskich jezuitów było wiele wybitnych osobowości, których wiedza i mądrość, połączona nierzadko z głęboką pobożnością, zasługują na wspomnienie tym bardziej, że wielu z nich w sposób wybitny zasłużyło się dla polskiej kultury. Warto więc przypomnieć kilka nazwisk z XVII i XVIII wieku, jak chociażby Maciej Sarbiewski, który uważany jest za największego łacińskiego poetę polskiego, zwanego polskim Horacym. Franciszek Bohomolec, o którym mówi się, że jest ojcem polskiej komedii. Biskup smoleński i łódzki Adam Naruszewicz, historyk i poeta. Także poeta Jan Paweł Woronicz, arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego. No i oczywiście Grzegorz Piramowicz, wybitny pedagog, sekretarz Komisji Edukacji Narodowej i współtwórca jej ustaw dotyczących szkolnictwa, jak również autor wielu dzieł na temat oświaty. Dzięki oświatowej działalności jezuitów w XVIII wieku pojawiły się w Polsce pierwsze gazety, takie jak na przykład Gazeta Warszawska, Monitor, Kurier Ekstraordynaryjny, Kurier Polski czy Kurier Warszawski. Wśród polskich jezuitów było wielu uczonych, których nazwiska i osiągnięcia, zwłaszcza w dziedzinie humanistyki, językoznawstwa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych i astronomii, można byłoby długo wymieniać. Czasem w literaturze zaledwie wzmiankuje się o wspomnianych postaciach, że byli duchownymi, że byli jezuitami. Jednak nie wolno zapomnieć, że ich podstawowym powołaniem było życie konsekrowane, a tym samym dążenie do chrześcijańskiej doskonałości. Wśród polskich jezuitów, zwłaszcza w XVI i XVII wieku, jest wielu takich, o których śmiało można powiedzieć, że byli to ludzie wielkiego formatu duchowego. Do nich zalicza się ojciec Jakub Wujek, urodzony w 1541 roku w Wągrowcu. Studiował m.in. w Krakowie i Wiedniu, zdobywając gruntowne wykształcenie w dziedzinie filozofii, matematyki i języka greckiego. Dzięki znajomości greki dokonał przekładu Pisma Świętego na język polski. Jego tłumaczenie Biblii, które w całości ukazało się w 1595 roku, było wielokrotnie wznawiane i na trwałe wpisało się w polską kulturę. Na przykład odmawiane przez nas Ojcze Nasz pochodzi właśnie z tłumaczenia ojca Jakuba Wujka. Oprócz tego napisał on postylę, czyli zbiór kazań na wszystkie niedziele i święta, jak również żywoty świętych i pasję. Zmarł w Krakowie 27 lipca 1597 roku, a więc 410 lat temu, i został pochowany w podziemiach kościoła świętej Barbary, o czym przypomina umieszczona tam tablica. Inną, nie mniej znaną postacią jest ojciec Piotr Skarga Pawęski, herbu Pawęża, urodzony w 1536 roku w Grójcu. Po studiach na Akademii Krakowskiej i wyjeździe do Rzymu, gdzie wstąpił do jezuitów, wrócił do kraju, gdzie najpierw zajmował się zakładaniem szkół. To właśnie on utworzył Akademię Wileńską i był jej pierwszym rektorem. Ponadto zajmował się działalnością charytatywną. Od 1588 roku przez 24 lata pełnił funkcję nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. Wykorzystując swoje talenty krasomówcze, piętnował wady polskiej szlachty i domagał się ograniczenia sejmu na rzecz wzmocnienia władzy królewskiej. Oprócz płomiennych kazań pozostawił szereg pism, w których zawsze stawał w obronie jedności Kościoła i narodowej tożsamości. A jeśli chodzi o życie duchowe, to ojciec Piotr Skarga usilnie postulował konieczność ascezy. Od duchownych domagał się pielęgnowania celibatu, a wszystkim usilnie polecał pielgrzymki jako szczególnie owocne środki duchowego postępu. Wizerunek ojca Piotra Skargi jako natchnionego narodowego kaznodziei utrwalili nasi wieszczowie narodowi Mickiewicz i Norwid, a także Jan Matejko na słynnym obrazie pod tytułem Kazanie Skargi. Nasz bohater zmarł w Krakowie 27 września 1612 roku i został pochowany w kościele świętych Piotra i Pawła. Z tego okresu pochodzi także święty Melchior Grodziecki, męczennik. Ten polski szlachcic, urodzony w Cieszynie w 1584 roku, po studiach w Wiedniu, gdzie wstąpił do jezuitów, i w Pradze, pracował na terenie Czech. Gdy wybuchła wojna trzydziestoletnia, udał się do Koszyc, gdzie został kapelanem sprzymierzonych wojsk polskich i czeskich. Po tym, jak wojska Rakoczego zajęły miasto, aresztowano ojca Melchiora razem z dwoma innymi kapelanami, księdzem Markiem Kryżem i jezuitą Stefanem Pongraczem. Po bezskutecznych próbach nakłonienia ich do wyrzeczenia się wiary katolickiej, nasłani przez Rakoczego oprawcy w nocy z 7 na 8 września 1619 roku zamordowali tych kapłanów, zadawszy im wcześniej wymyślne tortury. Obcięto im głowy, a ciała wrzucono do gnoju. Okrucieństwo, z jakim dokonano tej zbrodni, wywołało powszechne wzburzenie nawet wśród wrogich katolikom protestantów. Kilkanaście lat później ciała męczenników przeniesiono do słowackiej Trnawy. Ponieważ zaczęto odnotowywać różne cuda za ich przyczyną, 1628 roku wszczęto proces beatyfikacyjny. Lecz dopiero w 1915 roku papież, święty Pius X, ogłosił ich błogosławionymi. Kanonizacji dokonał Jan Paweł II 2 lipca 1995 roku w Koszycach. Wypada nam jeszcze przywołać godną naśladowania w naszych czasach postać błogosławionego ojca Jana Bejzyma, zwanego posługaczem trędowatych albo Samarytaninem Madagaskaru. Urodzony w szlacheckiej rodzinie na Wołyniu w 1850 roku, wstąpił do jezuitów w wieku 22 lat. Święcenia kapłańskie przyjął, gdy miał 31 lat. Potem długi czas był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach jezuickich w Tarnopolu i Chyrowie na Ukrainie. Mając 48 lat, za zgodą przełożonych, spełnił wreszcie swoje pragnienie pracy misyjnej na Madagaskarze, gdzie założył przytułek dla około 150 trędowatych, traktowanych wtedy jak wyrzutki społeczeństwa. Zamieszkał na stałe wśród nich i otoczył opieką medyczną. Przełamał w ten sposób barierę strachu oraz pogardy dla tych chorych. Nie mając żadnych stałych źródeł finansowania, a jedynie mocno ufając we wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, której obraz zabrał ze sobą na wyspę, ojciec Jan zdołał wybudować szpital dla trędowatych pod jej wezwaniem, gdzie pracę podjęły także siostry zakonne świętego Józefa z Cluny. Zarażony trądem, ojciec Jan Bejzym zmarł 2 października 1912 roku po kilkunastu latach pracy misyjnej na Madagaskarze. Jan Paweł II beatyfikował go 18 sierpnia 2002 roku w Krakowie. Na przykładzie przedstawionych tu kilku polskich jezuitów nie trudno zauważyć, że duchowość przez nich realizowana jest rzeczywiście towarzyszeniem Chrystusowi Panu w Jego dziele zbawienia i uświęcania ludzi. Taki bowiem zasadniczy cel wyznaczył swoim duchowym synom święty Ignacy Loyola. Nie ma wątpliwości, że ów cel zawsze i wszędzie, aż do końca świata, pozostanie aktualny i zobowiązujący.